Tytuł tygodnia.
Aleksandra Żabczyńskiego, słynnego przedwojennego aktora, po wojnie podejrzewano o kontakty z zagranicznymi służbami, inwigilowano, śledzono, kontrolowano jego korespondencję. Dopiero po 1956 roku pozostawiono go w spokoju. Aleksander Żabczyński i Jak drogie są wspomnienia, dom wydawniczy Rebis, autor Ryszard Wolański. Fascynująca opowieść wzbogacona wykazem wszystkich ról Żabczyńskiego w teatrze, w kabarecie i na ekranie. Książka zawiera unikatowe zdjęcia, prywatne dokumenty i materiały ze śledztw. Czyta Tadeusz Falana.
Po premierze w teatrze zespół Reduty ruszył z Wielkanocą w Polskę. Objechał ze spektaklem 3 sceny, wystawił ją też w plenerze. Potem zajął się przygotowywaniem nowego Don Kichota. Stefanię Kornacką, jedną z tłumu chichoczących panienek biorących udział w inscenizacji tej sztuki Aleksandra Fredry, zauroczył piękny chłopiec, wysoki i smukły w swym ślicznym surducie zakończonym u szyi i rąk koronkowymi sfałdowaniami. Chciała krzyknąć „Darek!”, ale z wrażenia za nie mówiła. Co się tłucze we mnie pod białym płótnem bluzki? Czyje to niewidoczne palce zaciskają mi krtań, że nie mogę odetchnąć? Jakiś to czad poraża nos, uszy, że przestaje słyszeć. Sięga do oczu, że prawie ślepnę, wspominała rozkochana w nim Kornacka. A on obejrzał się, machnął nam ręką i znikł w drzwiach prowadzących korytarzem na scenę. Pewnie nie wiedziała, że Darek był już po słowie. 28 czerwca 1923 roku poślubił Marynę Zielenkiewicz. Ci, co na weselu byli, miód i wino pili, wiedzieli, jak było. A że było nadzwyczaj sympatycznie, nie ma najmniejszej wątpliwości. Oboje byli młodzi, zakochani, lubiani przez zespół Reduty, pełni werwy, dowcipu i wesołości. Nawet jeśli przy tej uroczystości był fotograf, żadne ślady dla potomności nie pozostały, oprócz wspomnień i aktu ślubu. Na ślub przyszła cała Reduta. Gdy odwróciłam się od ołtarza, zobaczyłam wokół same znajome twarze. Byli aktorzy, prawie cały personel techniczny, ale szczególną uwagę zwróciłam na kilka pań w czerni. Przyszły na ślub Darka opłakiwać stratę ukochanego. Zbliżały się wakacje 1925 roku. Sezon dobiegł końca. Dla obojga Żabczyńskich był ciekawy, ale męczący. On zagrał w 8 spektaklach, ona towarzyszyła mu w 6. Dwa ostatnie nawet zapełniły widownie, oddalając ich troskę o aktorską przyszłość. Marzenie o beztroskim wspólnym odpoczynku rozpraszały jednak beznadziejna atmosfera po odejściu Schillera i nieustanne ataki na teatr. Uporczywie pojawiała się myśl, aby zmienić scenę. Inny teatr? Jeśli tak, to jaki? Znowu pójść za Schillerem? A może kino? Rozterka Żabczyńskiego nie trwała długo. Wojskowy rozkaz i darmowy bilet do Poznania rozwiązały nurtującą go niepewność. Spodziewał się takiej wiadomości? Czy pokrzyżowała jego zamiary? Artystyczne? Niewątpliwie tak. 20 lipca 1925 roku stawił się w szkole podchorążych artylerii na 6-tygodniowe ćwiczenia. Były 2-stopniowe. Najpierw sprawdzano jego indywidualne umiejętności żołnierza artylerzysty, teorię strzelania i taktykę ogniową. Zaliczył też bez większych trudności przedmioty ogólnowojskowe, regulaminy i organizację armii. Wykazał się solidną wiedzą o łączności i wywiadzie. Imponował umiejętnością jazdy konnej i sprawnością fizyczną, a w kontakcie z podkomendnymi jest fachowo dobrze wyszkolony, wyczytał na karcie ewidencyjnej udostępnionej mu na zakończenie kursu. Posiada świetne zdolności kierownicze i wychowawcze. Ogólna ocena bardzo dobry. 30 sierpnia 1925 roku wrócił Żabczyński do Warszawy. Był wyraźnie odmieniony. Przestał się martwić o teatralną przyszłość swoją i żony. Może ćwiczenia artyleryjskiej rezerwy, odrywając go od stołecznych ambarasów, pozwoliły na chwilę refleksji? Bez wątpienia zastanawiające jest to, dlaczego wyróżniająca się w stołecznym środowisku para młodych, zdolnych, wszechstronnych aktorów o atrakcyjnym wyglądzie nie wiąże się na stałe z żadną sceną. Powodów można znaleźć wiele. Na niekorzyść Reduty przemawiał strach przed szkolno-klasztornym reżimem. Do współpracy z Schillerem nie zachęcała jego bezwzględność w egzekwowaniu własnych inscenizacyjnych i reżyserskich pomysłów. Odstręczał też jego bolszewizm, który odczuł Żabczyński na własnej skórze i szczęśliwie przeżył, tułając się po rewolucyjnej Rosji. A może przyczyna leżała gdzie indziej? Powiadają, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, zapewne chodzi o pieniądze. Uwolniwszy się spod opiekuńczych skrzydeł Osterwy i Schillera, artystyczną przystań znalazł Żabczyński w Teatrze Polskim. Udziałem w Żywej Masce otworzył tam sezon 1925-1926. Kto wie, jak potoczyłyby się losy teatralne Aleksandra Żabczyńskiego, gdyby nie Henryk Szaro. Pojawił się w jego życiu niespodziewanie. Byli rówieśnikami, łączyła ich miłość do teatru. Wiele lat swego młodego życia spędzili w Rosji. Gdy w 1925 roku Żabczyński kończył pierwszy etap aktorskiego wtajemniczenia w Teatrze Bogusławskiego, Szaro odbierał gratulacje za wyreżyserowanie swojego pierwszego niemego filmu. Debiut filmowy Żabczyńskiego w Czerwonym Błaźnie był ledwie zauważalny, proporcjonalny do niewielkiej rulki swawolnego doktorka, kardiologa od damskich serc. Stał się obiektem westchnień piękniejszej części widowni międzywojennego kina, bohaterem wywiadów prasowych i kuluarowych plotek. W Czerwonym Błaźnie poznał Adolfa Dymszę oraz Eugeniusza Bodo, z którymi przez długie lata rywalizował w prasie i na ekranie o pierwszeństwo pośród amantów polskiego kina.
Tytuł tygodnia pojawi się jutro o tej samej porze.